Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tomasz Perfikowski. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Maciej Krzysik, członek zarządu powiatu nyskiego.
Dzień dobry, panie redaktorze, i witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
Panie Macieju, dzisiaj przechadzając się przez rynek solny, to jest jedno w zasadzie z nielicznych miejsc w śródmieściu Nysykie, gdzie można poczuć ducha tego dawnego miasta, jak ono wyglądało. Zabytkowa zabudowa otacza nas ze wszystkich stron. No i od kilku miesięcy trwają prace przy kościele w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. No właśnie, te prace trwają i kiedy jakiś koniec?
Rzeczywiście, my kontynuujemy działania rozpoczęte przez poprzedni zarząd, dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu właśnie na zabezpieczenie piwnic, stropów i wykonanie elewacji frontowej wraz z wieżami kościoła w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny na rynku solnym. Te działania wstępnie miały się zakończyć na przełomie czerwca-lipca, ale wiemy, że wykonawca ma małe opóźnienie i myślimy, to znaczy mamy nadzieję i tak jesteśmy też umówieni z wykonawcą, że do końca okresu wakacyjnego te prace na tym obiekcie zostaną zakończone. Powiem więcej, my wspólnie z całym zarządem też podjęliśmy inicjatywę, aby wyeksponować jeszcze bardziej ten obiekt. Słusznie pan redaktor wspomniał, że jest to, można powiedzieć, chyba jedyne miejsce w Nysie pokazujące Nysę jako śląski Rzym. To jak Nysa wyglądała do 1945 roku, praktycznie obracając się 360 stopni, widzimy same oryginalne przedwojenne zabytkowe budynki, obiekty. I żeby podkreślić to miejsce, chcielibyśmy dodatkowo wykonać taką profesjonalną iluminację tego kościoła i to również zostało wpisane do budżetu powiatu. Jesteśmy na etapie realizacji tego zadania. Natomiast zostało już wykonane zabezpieczenie stropów, zabezpieczenie piwnic. Troszkę powódź nam to, no bo jednak w kościele była woda. Troszkę powódź nam to utrudniło, ale wykonawca też był ubezpieczony, miał zabezpieczony plac budowy, więc idziemy z tą inwestycją do przodu.
Z drugiej strony można powiedzieć dobrze, że te prace były przeprowadzone przed powodzią, no bo coś tam się sprawdziło chyba, prawda?
Tak, oczywiście, że tak. Natomiast w tej chwili trwa renowacja klatek schodowych w wieżach, odtworzenie jednej z klatek schodowych, no i wykonanie nowej elewacji. No i szanowni państwo, kościół zmieni kolor. Będzie kolorystycznie nawiązywał do kościoła świętego Piotra i Pawła przy ulicy Brackiej. Tak też to było uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków. My docelowo chcielibyśmy przede wszystkim wykorzystać ten kościół też na potrzeby powiatu.
A to do tego zaraz przejdziemy, no bo dzisiaj tak, patrząc się na elewację, jak ona wygląda, gdzie są rozłożone usztowania, to one są rozłożone praktycznie wokół jednej wieży. Wspominał pan, że do końca wakacji te prace mają się zakończyć. Czy to znaczy, że będą wyremontowane obie wieże, czy tylko ta jedna?
Tak, będzie wyremontowana elewacja frontowa oraz obie wieże. Powiem więcej, figury, które znajdują się też na tych wieżach, zostaną również wyremontowane. Tutaj muszę się pochwalić, że remont ten będzie wykonany przez Muzeum Powiatowe i tutaj też ukłony w stronę pracowników i pana dyrektora, że zechcieli podjąć się tego wyzwania, ponieważ to są takie specyficzne figury, one są wykonane z drewna, ale obite blachą miedzianą. To jest taki unikalny sposób zabezpieczenia, można powiedzieć, przed warunkami zewnętrznymi, i po wykonaniu badań te rzeźby są wewnątrz, to drzewo jest w bardzo dobrym stanie, więc potrzebujemy przede wszystkim je oczyścić i zabezpieczyć tą blachę przed dalszą korozją, i to będzie wykonywać nasze muzeum powiatowe i specjaliści, którzy tam pracują.
Po remoncie też wrócą na elewację te rzeźby, które były wyremontowane kilka lat temu, dzisiaj się znajdują w muzeum?
To znaczy mamy w zasadzie dwie koncepcje na to. Pierwsza mówi o tym, że rzeczywiście te rzeźby, które znajdują się w tej chwili w bramie w muzeum powiatowym, wrócą na swoje miejsce, ale zastanawiamy się jeszcze nad opcją taką, żeby wykonać kopię tych rzeźb i żeby kopie wróciły na kościół, a te oryginały, żeby zachować zabezpieczone.
bo jednak tutaj faktycznie one też są wykonane z drewna i nie są zabezpieczone dodatkowo blachą miedzianą i też, tak jak między innymi dyrektor muzeum podkreślał, pan Edward Hałajko, no rzecz to w zasadzie jest unikatowa. Być może kiedyś takich rzeźb było więcej, ale właśnie z racji tego, że były wykonane z drewna, do naszych czasów nie dotrwały, a wystarczy na przykład udać się do pobliskiego Otmuchowa, również barokowy kościół, no i te rzeźby w niszach są już kamienne.
Zgadza się. Tutaj no nie wiemy tak naprawdę, dlaczego tak było. Być może też jezuitom, którzy budowali ten kościół, po prostu już zabrakło funduszy i dlatego te rzeźby były wykonane właśnie z drzewa, a nie z kamienia.
Tak, wspomina pan też o tym, że powiat ma plany związane z tym kościołem. Tak pół żartem, pół serio, no, raczej tam mszy nie będziecie odprawiać.
No jako powiat nie, aczkolwiek oczywiście parafia świętego Jakuba tam mszę, no, korzysta z tego kościoła do przeprowadzenia mszy świętych. Natomiast my przede wszystkim chcielibyśmy wykorzystać ten kościół na różne cele kulturalne, między innymi na koncerty, ale nie tylko kościół, ponieważ chcielibyśmy w porozumieniu z burmistrzem Nysy wejść w kooperację taką, aby na całym rynku solnym, na przykład w okresie letnim, mogły się odbywać takie plenerowe koncerty i to by też podkreśliło, można powiedzieć, magię tego miejsca, które nawiązuje do Nysy jako Śląskiego Rzymu.
To było chyba też jedno z takich podstawowych założeń jeszcze x lat wstecz, kiedy podpisano umowę i powiat no niejako ten kościół przejął.
Tak, rzeczywiście. To starosta Biłobran podpisywał tą umowę. Jest kościół dzierżawiony przez powiat. No i chcielibyśmy nie tylko posiadać ten kościół, ale też go, ten obiekt, tylko też go wykorzystać na cele właśnie kulturalne, chociażby organizując koncerty czy inne wydarzenia kulturalne, które w tym obiekcie mogłyby się odbywać.
Staracie się na przykład z parafią świętego Jakuba o pozyskanie, wiadomo, elewacja to jest rzecz też fajna i ważna, która cieszy oko, no ale wchodząc do kościoła, tam również ogrom prac wewnątrz, które czekają.
Tak, rzeczywiście wewnątrz również ten kościół wymaga może poprawek, to jest źle powiedziane, ale rzeczywiście inwestycji. Próbujemy znaleźć na to pieniądze, ale też, no, szanowni państwo, powódź troszkę nam przeszkodziła w tych planach, które mieliśmy dotychczas i oczywiście w tej chwili w pełni skupiamy się na tej likwidacji skutków powodzi, a kolejne rzeczy jakby zeszły na drugi plan, bo najważniejsze jest na nas przywrócić i odbudować to, co zostało zniszczone podczas powodzi i to jest w tej chwili dla nas priorytet. Natomiast te zadania, które już były wcześniej przed powodzią rozpoczęte, oczywiście one są równolegle kontynuowane. Natomiast priorytetem w tej chwili dla nas jest likwidacja skutków powodzi.
No właśnie, bo też ostatnio rozmawiałem ze starostą Palimonką i tak, dofinansowanie na most w Siestrzechowicach. Lada moment ma też być dofinansowanie na między innymi garaż podziemny starostwa w ciągu ulicy Piastowskiej, most w Markowicach. Ten front robót zapowiada się naprawdę dość szeroko.
Rzeczywiście tak. My we wtorek otrzymaliśmy zapewnienie finansowania wydane przez ministra finansów na odbudowę mostu w Siestrzechowicach, ale słusznie pan redaktor wspomniał, no w kolejce czekają już kolejne inwestycje, są już na poziomie ministra finansów. To właśnie jest między innymi remont parkingu podziemnego na ulicy Piastowskiej. Jest budowa mostu w Markowicach, ale jest też w ramach tej inwestycji budowa przeprawy tymczasowej, tak żeby pomóc mieszkańcom w dotarciu do Markowic. Jest wiele inwestycji zarówno w szkołach, zarówno w infrastrukturze powiatu, starostwa, szpitala, ale przede wszystkim na drogach, to co zostało zniszczone. Kałków Łąka, ulica 3 Maja, ulica Słoneczna. Można by wiele tego wymieniać. Ulica Jagiellońska, też przejazd i przepompownia, które zostały uszkodzone. Czekamy na zapewnienie finansowania. W tej chwili w poniedziałek mamy posiedzenie zarządu powiatu. Prawdopodobnie będziemy zobowiązywać sesję nadzwyczajną, podczas której wprowadzimy te dodatkowe środki do budżetu powiatu, te 21 milionów, które otrzymaliśmy, ale w kolejce czekają kolejne inwestycje, jak tylko będziemy mieć zapewnienie finansowania. Również podczas sesji nadzwyczajnych będziemy wprowadzać te dodatkowe zadania, żeby jak najszybciej przystąpić do projektowania i realizacji tych inwestycji.
I faktycznie tych pojawiają się promesy dofinansowania. Ten ogrom prac jest naprawdę spory, który trzeba wykonać po powodzi. No, tak jak tutaj rozmawialiśmy o tych mostach, zniszczonych szkołach, przepustach, drogach. No i też no jest jeszcze jeden jakby punkt związany z powodzią, tym razem nie remontowy, a referendalny. 27 kwietnia referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miejskiej w Nysie.
Rzeczywiście, komisarz wyborczy w Opolu ustalił termin referendum. No cóż, szanowni państwo, każdy ma prawo do własnej oceny tego, co działo się na powodzi. Komitet referendalny zebrał wymaganą liczbę głosów, no i zgodnie z polskim prawem, zgodnie z kodeksem wyborczym, takie referendum lokalne się odbędzie. Trudno jest mi oceniać, czy jest to słuszne, czy niesłuszne, no bo każdy ma jakby własny pogląd na tą sprawę. Ja mogę państwu przedstawić mój osobisty pogląd. Od praktycznie 2014 roku współpracuję z burmistrzem Nysy. Uważam, że Nysa pod rządami pana burmistrza Kordiana Kolbiarza rozwija się bardzo dobrze, rozwija się w dobrym kierunku. Zresztą widać to gołym okiem, jak miasto wygląda. No ja osobiście nie popieram idei referendum, ale tak jak wspomniałem, każdy ma prawo do oceny tej sytuacji. Polskie przepisy dopuszczają taką formę weryfikacji czy też sprawowania takiej bezpośredniej demokracji i jak najbardziej każdy powinien się pod to podporządkować. Natomiast moim osobistym wyborem jest to, żeby nie iść na referendum i tym samym poprzeć Kordiana Kolbiarza jako burmistrza Nysy.
A patrząc się jeszcze trochę wstecz na tą historię referendalną, która w Nysie jest wyjątkowo bogata. Część referendów nie doszło do skutku, ponieważ nie zebrano podpisów, a tam, gdzie podpisy zebrano, z różnych względów frekwencji nie było.
Rzeczywiście, no, przepisy są tak skonstruowane, że
wymaganej frekwencji,
że aby referendum było wiążące, no, musi w nim wziąć udział co najmniej 3/5 liczby osób, które wybrały dany organ, w tym przypadku burmistrza Nysy i Radę Miejską. No, w tej chwili jest to, z tego co pamiętam, niecałe 12 tysięcy osób, jeśli rzeczywiście taka liczba będzie, taka frekwencja zostanie osiągnięta, no to referendum będzie wiążące, no i te wyniki jakby zadecydują, czy burmistrz i Rada Miejska pozostaną na swoim stanowisku, czy zostaną odwołani, i to jest święte prawo mieszkańców, ażeby no, zdecydować, czy poprzeć burmistrza i tym samym nie iść na referendum, czy poprzeć argumenty osób, które zgłosiły wniosek Komitetu Referendalnego i wziąć udział w głosowaniu.
Albo poprzeć burmistrza i iść na referendum.
Jak najbardziej. Natomiast, tak jak wspomniałem, ja osobiście uważam, że poparciem burmistrza jest nie pójście na referendum.
No i tu stawiam kropkę. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Maciej Krzysik, członek zarządu powiatu nyskiego.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie.